Dla bardzo wielu pisarek i pisarzy pandemia mogła być paradoksalnie z jednej strony okresem tęsknoty właśnie i takiego rozbicia tego świata literackiego, w którym się funkcjonowało przed pojawieniem się koronawirusa, a z drugiej strony to mógł być okres niezwykle płodny. Ja byłem przed tygodniem we Wrocławiu spotkać się z Olgą Tokarczuk, która napisała nową książkę, o której też wspomnę, bo ona was bardzo łączy geograficznie. I Olga powiedziała, że ona właśnie w okresie pandemii, kiedy świat zwolnił, wreszcie mogła usiąść i coś napisać. A ty jak?
Ja pisałam wtedy gorzko. Do tej pory wstyd mi się jest przyznawać do tego, jak dobre były pierwsze tygodnie pandemii. Wróciłam z Afryki, zaczęła się pandemia. Nie wiem, czy państwo pamiętacie ten czas, początek pandemii i wszyscy pieczemy chleby.
Wykupujemy mąkę, ryż, wszystko, prawda? A potem trzeba coś z tym zrobić.
Chleb na zakwasie, wiesz, zakwas w pomieszczeniu gospodarczym na piecu tam rosnący. To było wszystko w jakiś sposób ciekawe. Oczywiście, że czułam gdzieś tam czającą się grozę. Wtedy nie wiedzieliśmy jeszcze, na ile jest to niebezpieczne. Natomiast nagle znalazłam się w takiej kapsule, z której nie musiałam szukać pretekstów do niewychodzenia, bo niewychodzenie było nową normalnością. Czas pieczenia chleba, oczywiście to poczucie jakiegoś podszytego poczuciem winy, zadowolenia z zamknięcia szybko mi przeszło. Jak każde ograniczenie wolności zaczęłam to odsuwać. Ale początek teraz wspominam z dziwnym rodzajem nostalgii. Zapach, moja pamięć jest bardzo zapachowa, więc pamiętam ten zapach chleba, którym piekłam w domu. Też mi już przeszło.
I zaczęłaś pisać. I dobrze ci się pisało w tym odosobnieniu całkowitym, odcięciu od ludzi, od spotkań?
Wiesz co, my się spotykaliśmy. My się spotykaliśmy w tym naszym niewielkim podwarszawskim miasteczku. Nie tak jak przed pandemią. Niemniej to nie było zupełne zamknięcie, ale przeżyłam dwie kwarantanny, kiedy musiałam pozostawać w domu i kiedy policjanci przyjeżdżali pod mój dom, a ja im machałam przez okno. Tak? Moje życie nie zmieniło się wówczas tak bardzo, jak życie innych ludzi, dlatego że ja nie mam żadnej innej pracy oprócz pisania książek i bez pandemii żyję podobnie. To znaczy dużo pracuję, biegam po lesie i na ogół poruszam się właśnie w Podkowie Leśnej, nawet rzadko już jeszcze do Warszawy. Więc to nie zmieniło tak wiele, oprócz tego takiego poczucia, że jakieś tam zło czai się za murami domu i nie wiemy jeszcze, co to zło może nam zrobić.
No dobrze, ale tak szczerze mówiąc, książka kończyła się pisać, pisałaś w pandemii, potem ona się w czasie pandemii ukazała. I trzeba było robić coś dalej. Ja tak podprowadzam cię pod to, żebyś powiedziała naszym widzkom i widzom, że proces pisania nie stanął w miejscu. To znaczy, że jednak ta twoja ciężka praca pisarki jest kontynuowana.
Tę książkę pisałam dłużej niż poprzednie powieści, bo prawie 2 lata, ale w ciągu tych 2 lat jeszcze zbudowałam dom. Także w sumie może by i tak złożyło się tylko na 1 rok. Ja mam wypracowane dość dobrze różne psychotechniki, które pozwalają mi się skupić w różnych okolicznościach. Nawiązując do współczesności, z rytmu jest w stanie jednakowoż wytrącić mnie wojna. Natomiast pandemia nie. Podczas pandemii, mówimy o tym pierwszym etapie, nie czułam niebezpieczeństwa tego rodzaju, które pozbawiłoby mnie radości pisania, czy nawet w ogóle radości życia. Bierze się to i z takiego przekonania, że no ja zawsze byłam zdrowa, więc pewnie nic mi się nie stanie z jednej strony, a z drugiej z takiej życiowej brawury, no, że jeżeli przyjdzie umierać, to trudno, tak? No ale wtedy jeszcze nie miałam psa.
O czym będą te opowiadania, które piszesz?
Opowiadania zaczęły się rodzić zaraz po gorzko. I to zaczęło się dość nietypowo, bo opowiadaniem na zamówienie, czego nie znoszę. I ilekroć robiłam to wcześniej, zawsze byłam niezadowolona, że się zgodziłam i właściwie po co, że nie umiem pracować na zamówienie. To było zamówienie szwajcarskie. Opowiadania pisali pisarze i pisarki, którzy wcześniej byli na gościnnej profesurze w Szwajcarii imienia Friedricha Dürrenmatta i powstała taka składanka. Ja usiadłam, po prostu w ciągu 2 godzin napisałam opowiadanie Ucieczka Niedźwiedzicy i to jest takie fajne uczucie w tej robocie. Uczucie, że rodzi się jakiś nowy język, jakiego wcześniej nie znałam, jakim wcześniej się nie posługiwałam w prozie. To opowiadanie było opublikowane też w magazynie Książki i po nim nastąpiły kolejne. No więc co robi autorka zmęczona jednak po takiej książce? A wyda zbiór opowiadań. Ale co robi autorka, która nie umie sobie ułatwiać życia? Nagle zauważa, że te opowiadania łączą się. Że bohaterowie przychodzą z jednego do drugiego, mijają się, powtarzają się miejsca.
Ale to było tak, przepraszam, bo to jest super ciekawe, o czym teraz mówisz, w sensie takiego podejścia do pisania, tworzenia sobie mapy książki albo opowiadania i myślenia o bohaterach. Tego akurat mi nie zdradziłaś, dlatego tak zareagowałem żywiołowo jak na mnie. Bo czy to jest tak, że oni po prostu, myślisz, siedzieli w twojej głowie i nagle sami zaczęli się mijać, czy to było tak, że jedna osoba wyzwalała kolejną i ona się rodziła na kartach tych tekstów? Bo to zawsze jest różna droga dotarcia do historii, do bohaterów.
Jedno i drugie, wiesz? Bohaterka Ucieczki Niedźwiedzicy, żeby było jeszcze bardziej skomplikowane, najprawdopodobniej jest Marianną Polną, czyli postacią z Gorzko-Gorzko, postacią poboczną, która pojawia się tam i wyjątkowo pojawia się nie na Dolnym Śląsku, tylko w Podkowie, czyli tam, gdzie mieszkam teraz. Później jedna agentka nieruchomości okazała się bardzo samodzielna i przemieszczająca się między tekstami. Jest to swoje absolutnie fascynujące. Takie poczucie, że spotykacie coś nowego w procesie twórczym, który już jakoś znasz. Napisałam kilka książek, choć nie tak znowu wiele, ale już jakby zna się tą robotę i nagle dotyka się nowej materii i okazuje się, że można zrobić coś zupełnie nowego. Jedno jest takie niebezpieczeństwo, którego myślę, że uniknę, skoro już jestem go świadoma, żeby nie na siłę, wiesz? Żeby nagle nie zacząć kombinować, a to może, żeby to się z tym jakoś połączyło, bo to będzie do kitu, tylko żeby pozwolić im sobie wędrować. Na przykład jest jedna bohaterka, która, bo w ogóle z opowiadaniami jest tak samo jak z powieścią. To nie jest, że siadam i wiem dokładnie, jakie opowiadanie napiszę i co bohater czy bohaterka będą robić. Tylko na przykład myślę sobie, że smutek jest taką piękną, czystą emocją, że chciałabym napisać coś o smutku, a potem pojawia się żółw. I z tego robi się opowiadanie dokładnie o smutku, w którym jest żółw i bohaterka, która jest mistrzynią świeckich ceremonii pogrzebowych. I nagle okazuje się, że miała do czynienia z trupami, które pojawiły się we wcześniejszych opowiadaniach. Mniej więcej tak to działa. I mam tych opowiadań już 14. Myślałam, że w ogóle będzie 15, więc pewnie będzie więcej. I myślę, że dla czytelników to będzie jakiś rodzaj frajdy, żeby odkrywać te związki, żeby czytać opowiadanie, każde z nich jest osobną całością i nagle mieć, a przecież ja tą osobę widziałem tam 4 opowiadania wcześniej. Tak myślę, taka trochę łamigłówka, labirynt.
Ale też ćwiczenie uważności czytania. To jest bardzo interesujące. A czy, zostając jeszcze na chwilę przy opowiadaniach, bo też są różne podejścia i opinie pisarek i pisarzy na ten temat, tobie to się pisze łatwiej czy trudniej niż powieść? No bo forma jest znacznie bardziej skondensowana.
To jest dość zabawne, dlatego że kiedy już zdecydowałam, że teraz będzie zbiór opowiadań, to nie przewidziałam wszystkiego. Przewidziałam tylko ten pozytywny aspekt i opowiadałam znajomym, słuchajcie, to jest fantastyczne. Ja co jakiś czas, i to krótki czas, będę coś kończyła. Ale nie przewidziałam tego, że co jakiś czas, i to niedługi czas, będę miała to poczucie, że już nic nowego pewnie się nie narodzi i co, jeśli nic nowego się nie narodzi. Także są dwie strony. Z jednej strony fajnie, znowu coś jest skończone i pasuje do reszty, a z drugiej, no ale teraz stoimy wobec tej pustki, czy pojawi się następne opowiadanie.
A tego rodzaju wyzwania, jakim na przykład dla autorki powieści, trylogii rozłożonej w czasie albo sagi, tego typu wyzwanie jak pisanie opowiadań, to jest coś, co poza takim dreszczykiem emocji może też wyzwalać lęk, czy podołam, czy ty jesteś już w takim momencie sztuki pisania, że nie towarzyszą tobie takie emocje?
Cały czas mi towarzyszą emocje, wiesz, w rodzaju nie uda się, nie podołam. Tak, natomiast jeżeli chodzi o te opowiadania, one są spójne językowo, nawet jeśli zróżnicowanie językowe pojawia się ze względu na odmienne postaci. I już wiem, że złapałam tą nitkę, że to jest język spójny, konsekwentny, który w nich się powtarza. Teraz jest taki moment właśnie, że to jest już bardzo zaawansowane, a jednocześnie jeszcze nie widać końca, więc ten trudny moment. I jeśli przez niego przebrnę zwycięsko, no to jesienią te opowiadania by wyszły. To oczywiście nie będzie taka objętość jak Gorzko, tylko skromna, niewielka książka. Będzie miała tytuł Ucieczka niedźwiedzicy, bo ten element uwalniania się, ucieczki do przewija się we wszystkich tekstach.
Chciałem cię zapytać o język, o którym wspomniałaś. To znaczy, czy ty jako pisarka, która ma już na swoim koncie kilka książek, ważne nagrody, doceniana, uwielbiana przez czytelniczki i czytelników, mnóstwo osób na spotkaniach, nie tylko w Polsce, jak wiemy. Czy ty masz, bo wiem, że jesteś bardzo krytyczna i obiektywna wobec samej siebie też, to wcale nie jest takie częste wśród pisarzy. Czy ty jak patrzysz na przykład na swoje teksty sprzed lat, patrzysz na Gorzko, o której to książce mówisz, że chyba jest twoją najlepszą, jeżeli chodzi o to, jak to jest literacko zrobione i w ogóle jak zbudowana jest konstrukcja tej książki. I teraz pracujesz nad opowiadaniami. To trochę się przeglądasz w sobie sprzed lat w tym języku i widzisz, że on się zmieniał albo dobudowywał, albo ewoluował?
Wiesz co, mam takie wewnętrzne poczucie rozwoju w sensie coraz głębszego doświadczania i przeżywania świata, że tak powiem. Natomiast nie mam takiego wglądu w drogę swoją literacką, bo nie wracam do tych starych tekstów. O ile one nie są gdzieś czytane, nie wracam, nie poprawiam do kolejnych wydań czy do tłumaczeń. Nie robię tego. A kiedy niedawno w czyimś samochodzie usłyszałam Piaskową Górę, było to takie ambiwalentne uczucie pewnej obcości, nawet z takim elementem, nie chcę już tego słuchać. Po każdej książce w moim umyśle zapada jakiś rodzaj kurtyny, który sprawia, że odcinam się od tej historii. W rodzaju to już poszło do ludzi, to już do mnie nie należy. Dlatego na przykład, wiesz, perspektywa pisania scenariusza byłaby dla mnie upiornym przedsięwzięciem, bo nie chciałabym wracać do tej historii i w niej grzebać.
Wiemy oboje, jak tu siedzimy i myślę państwo też, że Gorzko to właściwie jest gotowy scenariusz na film albo serię, ale słyszałem takie z widowni przed chwilą, tak. Nie to, żebym cię jakoś zachęcał specjalnie, ale wiesz, Netflix szuka pomysłów na nowe seriale.
Słuchaj, Jane Campion się zainteresuje, to ja porozmawiam, ale na razie się nie wyrywam.
Czyli tylko Oscarowi reżyserzy, tak?
Z kobietą, znaczy to jest oczywiście żart. Może z kobietą wolałabym pracować. Jane Campion akurat rzeczywiście jej wrażliwość bardzo mi odpowiada, rozumiem ją i czuję. Natomiast ja jestem od książek. Zawsze wybiorę książkę, a nie film. I oczywiście, że chciałabym jeszcze kiedyś spróbować w tym sensie, że uważam, że każdą dobrą opowieść, a Gorzko taka jest, da się przetłumaczyć na chiński i da się przetłumaczyć na język filmu, tylko trzeba tłumacza, który zrozumie, poczuje, przeżyje.
Teraz muszę Państwu się z czegoś zwierzyć. My z Joanną często ze sobą rozmawiamy, prywatnie i publicznie, i prowadzimy taką grę, to znaczy Joanna tak to odbiera, że ja prowadzę taką grę, czym mnie nogaś zaskoczy, czego jeszcze nie słyszałem albo o co nie pytał. Więc mam teraz takie pytanie, które jeszcze nie padło z moich ust, ale które odnosi się do wielu rozmów wcześniej przez nas odbytych, to znaczy do początków Twojego pisarstwa. Mówiłaś mi kiedyś, że zaczęłaś pisać będąc w Japonii i byłaś wtedy naukowczynią, prawda? I że właściwie gdybyś nie napisała pierwszych książek, nie odniosła sukcesu literackiego, to teraz byłabyś profesorką, która jeździłaby po różnych uniwersytetach z wykładami, prowadziła kursy, zajmowała się kulturoznawstwem i tak dalej. Pewnie byś się specjalizowała w Japonii bardzo głęboko. A pamiętasz ten moment, w którym zaczęłaś pisać pierwsze zdanie nienaukowe? Jakie to były emocje?
Pamiętam. To jest jedyne pierwsze zdanie książki, które będę zawsze pamiętać. Jadzia toczy się i kula, piaskowa góra. To jest Tokio. Moje mieszkanko malutkie, o którym moje japońskie przyjaciółki mówiły, ale masz duże mieszkanie. Miało 39 metrów. I było tam takie biurko wciśnięte w kąt, przy którym nie mogłam pracować, ale stolik sobie przystawiałam do okna i stamtąd było widać w dobre dni górę Fuji. Pamiętam, że właśnie siadam i piszę Jadzia toczy się i kula. I potem poszło. Ja nie wiedziałam do końca wtedy, co ja robię. Wiedziałam, że dojrzewa we mnie jakiś inny język, dzięki któremu najprawdopodobniej wyrażę swoją relację z rzeczywistością, taką, której mi brakowało. I nie wiedziałam, ja naprawdę na pierwsze 20-40 stron ja nie wiedziałam, co się dzieje. Dlatego jak przychodzą do mnie młodzi ludzie, a czasem i starsi ludzie i pytają się, jak zostać pisarzem, pisarką, po prostu trzeba chcieć opowiedzieć jakąś historię, a reszty się można poduczyć. W sensie rzemiosła, jakichś tam kursach kreatywnego pisania, ale na początku jest niechęć bycia pisarzem, pisarką, tylko potrzeba opowiedzenia sobie i ludziom jakiejś historii.
Ale tak sobie myślę teraz, jak to dobrze, że to zdanie ci przyszło w tym małym mieszkaniu z widokiem na górę Fuji, na przykład nie taka sytuacja, że stoisz na uniwersytecie, zaczynasz wykład i nagle mówisz, Jadzia, toczy się i kula do tych biednych Japończyków, którzy niczego nie rozumieją, bo nagle zaczyna się z ciebie ta powieść wylewać, bo to przecież czasami tak jest, że nagle się pojawia i nie można przestać.
Ale to tak było przy Chmurdali, która nastąpiła zaraz po Piaskowej Górze. Ja jeszcze wtedy pracowałam Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych. Bardzo fajna uczelnia zresztą. I prowadziłam tam zajęcia z kultury Japonii i takie ogólne z antropologii kultury. I mówiłam do studentów tutaj Malinowski, Margaret Mead i w tyle głowy miałam, że ja chcę wracać do domu, że ja chcę wracać do Dominiki, do Jadzi Chmury i dalej pisać. No i rzuciłam robotę, no. Bo tego się po prostu nie dawało pogodzić.